Dzień dobry, przy mikrofonie Janusz Merca, a moim waszym gościem jest Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry państwu, witam pana redaktora.
Dzień dobry. Ponad rok trwa już pełna skalowa wojna w Ukrainie. Pamiętamy dobrze, kiedy w ubiegłym roku tysiące Ukraińców codziennie przekraczało naszą granicę w poszukiwaniu schronienia. Czy po tym czasie da się zauważyć takie zmęczenie społeczeństwa, obojętność, mniejsze zaangażowanie w pomoc?
Przede wszystkim rok temu mieliśmy takie duże wydarzenie związane z tym, że Polska, Polacy, mieszkańcy terenów przygranicznych, ale nie tylko, ruszyli na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Mówi się bardzo często o takiej rewolucji humanitarnej i wiadomo, że na początku to zaangażowanie jest dużo większe. Dziś te działania w imieniu Polaków podejmują organizacje pozarządowe, organizacje także pomagające Ukraińcom, aczkolwiek ta pomoc jest potrzebna już na dużo mniejszą skalę, także to też jest naturalne, że wiele osób w tej chwili już tej pomocy, które z Ukrainy przybyły, nie potrzebują. Zresztą my od początku przyjęliśmy ustawę, rozwiązania, które miały zachęcić do tego, aby te osoby, które są w Polsce, jak najszybciej się usamodzielniły, no bo Polska nie będzie w nieskończoność mogła pomagać. Zresztą najważniejsza była ta pomoc pierwsza. W tej chwili cieszymy się, że te rozwiązania, które przyjęliśmy, pozwoliły, że blisko milion Ukraińców, którzy przybyli do Polski, podjęło w Polsce pracę. Dzieci, 200 tysięcy dzieci chodzi do polskich szkół. W związku z tym ci ludzie tutaj płacą podatki, tutaj mieszkają. Miejmy nadzieję, że będą mogli jak najszybciej wrócić do swojego kraju, ale to nie są osoby, które liczą tylko i wyłącznie na pomoc państwa. Ta pomoc na początku była, ponieważ no, osoby uciekały przed bombami, które spadały na ich domy, ale zasadniczo osoby, które przybyły do Polski, uchodźcy wojenni z Ukrainy, bardzo szybko w Polsce się adaptują i podejmują w miarę normalne życie, na tyle, na ile można podjąć normalne życie, uciekając przed wojną.
Panie ministrze, od prawie 2 miesięcy uchodźcy muszą współpłacić za pobyt w naszym kraju. Tak, na czym to polega, ta opłata?
No, przede wszystkim osoby, które mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania, jeszcze trochę takich osób jest, muszą w tych miejscach zbiorowego zakwaterowania płacić za pobyt. No, mija rok od momentu agresji Rosji na Ukrainę. My też w nieskończoność nie możemy jako państwo finansować pobytu tych osób w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Duża część z tych osób pracuje. W związku z tym także, jak wprowadziliśmy odpłatność za miejsca zbiorowego zakwaterowania, to wiele z tych osób już się usamodzielniło. W tej chwili wynajęło mieszkania, pracuje, więc to jest tak, że chcemy, aby jak najwięcej osób w miarę normalnie żyło. Na tyle, powtarzam, na ile można żyć normalnie, uciekając przed wojną.
Przygotowaliście rozporządzenie dotyczące obiektów zbiorowej ochrony, w tym schronów. Czytamy w nim o warunkach technicznych takich obiektów, ich konserwacji oraz zasad projektowania i budowy. Panie ministrze, kto ma odpowiadać za te obiekty, na przykład w nieruchomościach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe?
Przede wszystkim ta sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę zwraca uwagę na pewnego rodzaju zadania, które nie zawsze do tej pory były w należyty sposób realizowane. Także my dostosowujemy prawo do tego, aby móc skuteczniej tego typu miejsca, o takie typu miejsca zadbać. I stąd też działania MSWiA w ostatnim czasie. Jest także ustawa o obronie cywilnej, która w tej chwili będzie przyjmowana przez rząd, która pójdzie do parlamentu. Tutaj mamy także w tej ustawie przewidziane środki na remont między innymi tego typu obiektów. Ustawa jest już po Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, gdzie samorządowcy wyrazili pozytywną opinię z uwagami, ale pozytywną. W związku z tym no, dzisiejszy świat stawia przed nami nowe wyzwania i musimy sprostać tym działaniom i tylko i wyłącznie, kiedy będziemy razem to realizować, czyli rząd, samorząd, lokalne społeczności, ale także trzeba jasno powiedzieć, że potrzebne są środki na tego typu działania, dlatego specjalny fundusz, który w ramach tej ustawy o obronie cywilnej będzie realizowany, taki, który będzie wydatkowany na sprawy związane z takim bieżącym zarządzaniem kryzysowym.
W ostatnich latach doszło do wielu wypadków z udziałem myśliwych, które zakończyły się śmiercią człowieka. Myśliwi też mylili na przykład dzika z żubrem. Tymczasem sobie zdecydował, że myśliwi nie będą musieli przechodzić co 5 lat badań lekarskich i psychologicznych. Dobre jest to rozwiązanie?
Czy to rozwiązanie, jak rozumiem, jest rozwiązaniem takim, które deregulowało pewne wiele obowiązków, które miały do tej pory te osoby wykonujące takie działania? nie znam statystyk, w związku z tym nie chciałbym się szczegółowo wdawać w dyskusję na ten temat, bo nie znam statystyk, czy rzeczywiście było więcej takich sytuacji niż wcześniej. Czy te badania mogłyby temu zapobiec? Nie jestem specjalistą w tej sprawie, nie znam tego tematu.
Średnia wieku myśliwego to 52 lata, jak podaje Polski Związek Łowiecki.
Nie wiem, czy ta średnia wieku wzrosła, czy zmalała w ciągu ostatnich lat. Ja na co dzień tym tematem się nie zajmowałem, w związku z tym nie znam szczegółów. Na pewno w wielu kwestiach potrzeba w Polsce deregulacji. Tutaj była tego typu inicjatywa deregulacji, czyli po prostu niepotrzebnych pewnych działań, które były do tej pory wymagane, a które być może nie mają wpływu na bezpieczeństwo. Ja nie jestem specjalistą w tych sprawach, więc nie będę tutaj się wypowiadał tak twierdząco. Taka jest w tej chwili decyzja. Rozumiem, że projektodawcy tej ustawy również brali pod uwagę różnego rodzaju badania związane z tym.
Słuchacie Rozmowy Dnia. Moim i waszym gościem jest Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Panie ministrze, na lotnisku Chopina w Warszawie pojawiła się opcja szybkiego otrzymania paszportu tymczasowego. Czym jest taki dokument i czy ewentualnie pojawi się taka opcja na lotnisku w Goleniowie?
Bardzo często osoby lecące do różnych państw, gdzie jest potrzeba paszportu, w sytuacji już na lotnisku dowiadywała się, że paszport jest, nie ma daty ważności. W związku z tym musiało zmieniać plany, rezygnować z planów. W ciągu pierwszych 2 dni funkcjonowania tego stanowiska kilkadziesiąt osób skorzystało z możliwości wyrobienia na miejscu w ciągu 15 minut paszportu tymczasowego. Więc myślę, że kilkadziesiąt osób w ciągu pierwszych 2 dni to pokazuje, że to nie jest mała skala. Bardzo często w urzędach wojewódzkich ludzie o to dopytywali, czy jest taka możliwość. Najwięcej lotów z Polski w te miejsca, w które trzeba mieć paszport, jest właśnie z Okęcia. W związku z tym takie pierwsze miejsce na Okęciu i jak po jakimś czasie funkcjonowania tego miejsca będzie można podejmować kolejne kroki. To myślę, że to jest pewnego rodzaju taki przełom, jeżeli chodzi o możliwość wyrobienia paszportu. Myślę, że wiele osób zna takie osoby, które musiały zmienić plany wakacyjne, chociażby ze względu na to, że nie miały paszportu. No warto zwrócić uwagę, że na tym lotnisku jest najwięcej lotów do państw, gdzie jest potrzeba dokumentu takiego jak paszport, bo z naszego lotniska w Goleniowie zdecydowana większość lotów to są loty w ramach strefy Schengen, gdzie nie potrzeba mieć paszportu. W związku z tym bardzo często także mieszkańcy naszego regionu, jak lecą gdzieś za ocean na przykład, no to wyrabiają ten paszport, mogą wyrobić paszport w Warszawie.
W sobotę mieszkańcy Świnoujścia zablokowali wjazd do miasta. Zapewne pan wie, o co chodzi. Chodzi o brak możliwości dotarcia turystów do Fortu Gerharda, czy też latarni morskiej, czy też plaży. Jakie pan widzi rozwiązania w tej sytuacji? Czy ewentualnie nie powinno się podjąć wcześniej jakichś działań?
Wojewoda zachodniopomorski przed podjęciem decyzji, którą podjął na wniosek odpowiednich służb, czyli Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rozmawiał z samorządem, rozmawiał także z mieszkańcami, podjął konkretne działania związane z wytyczeniem drogi alternatywnej na plażę. Ta droga ma bardzo szybko powstać, jeszcze przed tym docelowym sezonem tego roku, czyli przed wakacjami. To po pierwsze, a po drugie także zorganizowano w tak krótkim czasie, że już od majówki, w najbliższych dniach będzie możliwość skorzystania z dopłynięcia do latarni morskiej taką specjalną flotą z drugiej strony części Świnoujścia, więc zostały...
Okazjonalne w trakcie...
Panie redaktorze, tak. Zostały podjęte... Pyta pan, jakie działania zostały podjęte, więc ja odpowiadam, że zostały podjęte działania. Na pewno w tej chwili, w sytuacji agresji Rosji na Ukrainę i takiej wojny hybrydowej, gdzie pojawiają się różnego rodzaju zagrożenia w całej Europie i w tej części Europy, w której żyjemy, trzeba tego typu miejsca jak gazoport chronić. Ja również rozmawiałem z prezydentem Świnoujścia i jestem przekonany, że jest możliwość znalezienia takich rozwiązań, które będą satysfakcjonowały na tym odcinku plaży tych wszystkich, którzy chcą tam dotrzeć.
Mamy w naszym województwie takie inne również strategiczne obiekty typu Grupa Azoty, Dolna Odra, czy również Podolskie podobne działania zostaną podjęte? Czy się planuje takie działania?
Takie działania są podejmowane na wniosek odpowiednich służb. To nie jest widzimisię kogoś, że należy, powiedzmy sobie, powiększyć strefę wokół jakiegoś obiektu. To są działania podejmowane na wniosek odpowiednich służb. Jak na razie takich wniosków w innych miejscach nie ma.
Przejdźmy teraz do spraw Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby w październiku po wyborach wynik, który zdobędzie PiS, nie pozwalał na ten samodzielne rządy, to dopuszcza pan koalicję PSL lub z Konfederacją?
Przede wszystkim działamy tak, aby zdobyć jak najlepszy wynik i zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy chcą z nami współpracować i realizować program. Uważamy, że od 2015 roku realizujemy program, który przysługuje się Polsce, który jest realizowany na taką skalę, jak inne partie do tej pory takich swoich programów nie realizowały. Jesteśmy skuteczni. Nie zawsze nam wszystko wychodzi. Chociażby kwestia programu mieszkaniowego. To jest temat, który jest do realizacji na przyszłość w takiej skali, w jakiej Polacy sobie życzą, ponieważ do tej pory żadna partia w takiej skali, w jakiej można byłoby zrealizować ten program, nie zrealizowała. My również nie zrobiliśmy tego na taką skalę, jakie są potrzeby dzisiejszego świata. W związku z tym nie wszystko nam się udaje, mówimy o tym.
Samochodem elektrycznym też się nie udało.
To jest kwestia nowych technologii, kwestia także tego, czy uda się także Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o te kwestie. Nie wszystkie zapowiedzi zostały zrealizowane tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, tylko, proszę Państwa, przede wszystkim myślę, że te zapowiedzi prospołeczne, takie, z których na co dzień ludzie korzystają, są realizowane na miarę taką, na jaką do tej pory nie były realizowane, bo programy związane z lokalnymi inwestycjami, programy związane z dofinansowaniem różnych inwestycji w wielu miejscowościach, jest to robione na skalę, jakiej do tej pory nie było. Mówiliśmy o tym w Stargardzie podczas konferencji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. I myślę, że to dużo bardziej interesuje mieszkańców naszego regionu niż kwestia produkcji samochodu elektrycznego, co jest kwestią przyszłości, ale rzeczywiście tutaj zapowiedzi były takie bardzo ambitne i to też jest jeden z tych tematów, który jest przed nami. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, myślę, że wielu Polaków, lubiąc, nie lubiąc, zgadzając się, nie zgadzając z tym, co Prawo i Sprawiedliwość robi, może przyznać, że jesteśmy partią, która realizuje swój program, z którym idzie do wyborów i jest bardzo skuteczna w tym.
Podczas konwencji w Stargardzie zapowiadaliście dodatek emerytalny dla sołtysów, tak? Jak to będzie wyglądać?
Tak, to jest również sprawa podnoszona przez lata. To są osoby, które wykonują swoją pracę bardzo często 24 godziny na dobę. Jest to służba, jest to praca społeczna. W niektórych gminach są diety, ale nie we wszystkich. Ale diety to też jest kwestia tylko i wyłącznie zwrotów kosztów za jakieś przejazdy, działania podejmowane przez sołtysów. Przez lata był taki pomysł na dodatki właśnie emerytalne dla sołtysów. Wcześniej nikomu nie udało się to wprowadzić. Dziś parlament przyjął takie rozwiązania i te dodatki będą dla tych sołtysów, którzy przepracowali pewien czas pełniąc tą funkcję. W związku z tym to nie będzie dotyczyło wszystkich, ale tych, którzy przepracują pełną funkcję, ten dodatek wyniesie 300 zł do emerytury.
Wysłuchaliście rozmowy dnia. Moim i waszym gościem był dziś Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dziękuję, panie ministrze.
Dziękuję bardzo.